Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wersety od 38 do 42. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Boże Ojcze, my nie chcemy być jak to pokolenie złe i cudzołożne. Nie chcemy ignorować, odrzucać tego, co do nas mówisz. Ale wiemy też, że żeby przyjąć Twoje słowo, potrzebujemy Twojego ducha, Twojego wsparcia. I o takie wsparcie Cię teraz prosimy. Prosimy Cię o to, aby nie było tu ani jednego serca, które jest czymś zablokowane, które nie dopuszcza do Ciebie tego, co Ty chcesz do tego serca powiedzieć. Prosimy Cię o to, abyś przemieniał te serca, abyś spowodował, że będziemy po tym nabożeństwie wiedzieli, co robić. Będziemy mieli jakiś plan, będziemy zbudowani Twoim słowem. Prosimy Cię o to, abyś był obecny swoim Świętym Duchem, abyś był gospodarzem w tym miejscu, abyś nam błogosławił. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zauważyłem takie przekonanie, że religia i nauka to są dwie przeciwstawne rzeczy. One się często wzajemnie uzupełniają, ale częściej wykluczają. A przynajmniej jest tak pod jednym względem, mianowicie religia bardzo często, tak mówimy, opiera się na wierze i zaufaniu. Dlatego, że religia mówi o tym, co wymyka się naszemu umysłowi i na co nie ma dowodów. Stąd potrzebujemy zaufać, uwierzyć, zaryzykować. Ale chociażby hasło tygodnia, które czytaliśmy na początku, z listu do Rzymian mówi o tym, że Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Daje dowód. Wymaga wiary, wymaga zaufania, ale też zakłada, że w naszym życiu pojawiają się jakieś konkretne dowody, które potwierdzają wiarygodność tego, o czym mówi. I podobnie jest w nauce, z nauką. Z jednej strony mamy rzeczy, które są oparte na faktach, które możemy obserwować. Na przykład jeśli czytamy o tym, że woda zamarza w temperaturze 0 stopni i poniżej, no to generalnie to przyjmujemy. To jest jakiś fakt. Zresztą nawet kałuże na jesień, kiedy przychodzą pierwsze przymrozki, też nam o tym mówią i to potwierdzają. Ale możemy na przykład przeczytać w encyklopedii, że Słońce jest oddalone od Ziemi o 149 milionów 600 tysięcy kilometrów. Zmierzyliście? Ale zakładamy. Zakładamy też, że światło od Słońca do Ziemi biegnie 8 minut 19 sekund. Też tego nie zmierzyłem. Ale biorę pod uwagę, że ktoś to zrobił, ktoś się na tym znał, miał odpowiednie narzędzia, przeprowadził eksperymenty, tyle mu wyszło, ja to przyjmuję. Jest to też swego rodzaju wiara i zaufanie, że tak jest. Oczywiście może odległość Ziemi od Słońca nie jest jakimś kluczowym dla naszego życia faktem, ale moglibyśmy podać wiele przykładów z dziedziny nauki, które przyjmujemy, a których sami nie sprawdzaliśmy. I mam wrażenie, że dzisiejszy tekst, postać czy grupa faryzeuszów, którzy zadają Jezusowi pytania, a wręcz żądają od Niego znaku, rozpoczyna pewną dyskusję o tym, jak to w życiu chrześcijańskim jest, jaka jest relacja pomiędzy wiarą i zaufaniem, a dowodami. Kiedy możemy mieć pewność, a kiedy wątpimy. Przyjrzyjmy się tej historii. Tak jak wspomniałem, faryzeusze przychodzą do Jezusa, oni wcześniej dostali dość mocną reprymendę, natomiast nie rezygnują, przychodzą do Jezusa i chcą widzieć od Niego jakiś znak. Można powiedzieć, że w zasadzie nie tylko chodzi o faryzeuszów. To nie jest tak, że to byli jacyś wrogowie Jezusa, którzy za każdym razem usłyszeli bardzo gorzkie słowa, dlatego że Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, że nie tylko faryzeusze, ale generalnie Żydzi są tymi, którzy żądają znaków. Ale myślę sobie też całkiem uczciwie trzeba powiedzieć, że my też często jesteśmy tymi, którzy może wprost nie powiedzą, chcę widzieć znak, ale byłoby dobrze, gdyby czasem taki znak w naszym życiu się pojawił. Coś, co nas utwierdzi. Czasami może na jakichś rozważaniach biblijnych, na grupach myślimy sobie, gdyby tak żyć w czasach Jezusa i widzieć tego cuda, może byłoby łatwiej wierzyć. Nie wiadomo. Może taki znak by nam pomógł, może nie. W każdym razie ta grupa przychodząca do Jezusa chce widzieć od Niego znak. I ewangelista Jan używa znaku greckiego semeion na określenie cudów, które Jezus czynił. Czy uzdrawiał, czy wyganiał demony, czy rozmnażał chleb, karmił i tak dalej. To był semeion, to był znak, który on dokonywał. Natomiast Mateusz, Marek i Łukasz dodają do tego znaku, do tych cudów to, że ten znak ma jeszcze taki charakter proroczy, a w zasadzie on potwierdza to, że Jezus jest namaszczonym przez Boga Mesjaszem, Jego Synem, który przyszedł, aby zbawić świat. I ciekawe jest to, że faryzeusze, kiedy tropili Jezusa, kiedy szukali każdej najmniejszej rzeczy, Jego potknięcia, żeby Go schwytać, żeby Go powstrzymać, mogli bardzo często oglądać te znaki, te cuda, które potwierdzały tak naprawdę wiarygodność Jezusa Chrystusa. Nikodem, kiedy przychodzi do Jezusa, mówi, wiemy, że Ty jesteś od Boga, bo nikt, kto by nie był od Boga, nie mógłby takich rzeczy czynić. Ja myślę, że oni na poziomie pewnej wiedzy byli przekonani, Jezus jest Mesjaszem. Ale przychodzą do Niego i mimo wszystko mówią, chcemy widzieć od Ciebie znak. Jezus jak zwykle przejrzał ich intencje, ich założenia. Oni nie przychodzili po to, żeby się w swojej wierze utwierdzić, dlatego że oni nie wierzyli. Oni nie ufali. Oni myśleli, że jeśli poproszą o znak, to być może to będzie kolejna okazja do tego, że Jezus zawiedzie, że tego znaku nie da. I tym samym nie pokaże, że jest wiarygodnym nauczycielem, Synem Bożym. Oni wychodzą z niewiary i z braku zaufania. W takiej sytuacji, kiedy się nie wierzy i nie ufa, nawet największe znaki mogą nie zadziałać albo mogą zostać zupełnie źle odczytane. I myślę, że Jezus zdawał sobie z tego sprawę, dlatego że powiedział do nich, pokolenie złe i cudzołożne znaków żąda. Józef Flawiusz, historyk, kiedy opisywał czasy mu współczesne, napisał o swoim pokoleniu coś takiego. W owym czasie rozpanoszyła się wśród Żydów wszelka nikczemność, tak że nie było takiej podłości, której by się nie dopuszczono, ani nie sposób już było znaleźć jakiegoś nowego rodzaju występku, gdyby chcieć z własnej głowy jeszcze coś wymyślić. Nawet gdyby ktoś wpadł na pomysł, że wymyśli jeszcze jedną, jeszcze gorszą rzecz, którą by można było zrobić, byłoby to bardzo trudne, bo każdą możliwą złą rzecz tamto pokolenie wykonywało. Pokolenie złe i cudzołożne. Pokolenie złe. I to słowo złe pojawia się też w modlitwie pańskiej, kiedy wołamy zbaw nas ode złego. I w tym miejscu chodzi nie tylko o pewną moralną nieczystość, ale też nawiązując do postawy faryzeuszów, chodzi o postawę niewiary, braku zaufania, a w zasadzie o taki bunt przeciwko temu, co Bóg mówi. O taką postawę, której największy znak nie pomoże, bo ona od razu zakłada, że Jezus nie jest Mesjaszem. Jezus mówi, nie dostaniecie innego znaku jak znak proroka Jonasza. I to jest nawiązanie do starotestamentowej historii. Prorok Jonasz został powołany, żeby zwiastować mieszkańcom Niniwy słowo upamiętania, wezwanie do nawrócenia, ale się zbuntował, zaczął uciekać. Podczas swojej ucieczki wyrzucono go za burtę statku, połknęła go ryba i tam Jonasz wołał do Boga, żeby go wyprowadził. Sam użył takich słów, żeby został uratowany z krainy umarłych. I Bóg wysłuchał jego modlitwy, po 3 dniach, 3 nocach Jonasz został wypluty na brzeg i mógł dokończyć swoją misję. Jezus tutaj wskazuje na pewną analogię. Tak jak Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu ryby, tak Jezus będzie 3 dni i 3 noce w grobie, ale zmartwychwstanie. I to ma być ten znak. To ma być znak, który przekona i udowodni, który potwierdzi mesjański charakter misji Jezusa. Czy śmierć i zmartwychwstanie Jezusa przekonuje was co do tego, że Słowo Boże jest prawdziwe? Bo mnie się czasem wydaje, że to właśnie śmierć i zmartwychwstanie potrzebuje dowodu. Ono samo w sobie nie może być dowodem. Ja potrzebuję dowodu, żeby uwierzyć w to, że śmierć Jezusa miała faktycznie miejsce i zmartwychwstanie miało faktycznie miejsce. Jednak Jezus mówi, że to samo w sobie ma być znakiem. Jak to więc jest? Co w religii, co w chrześcijaństwie jest znakiem, dowodem, a co wymaga wiary i zaufania? Skojarzyła mi się z tym wszystkim jeszcze jedna historia Starego Testamentu. Chciałbym wam ją przeczytać. Ona jest krótka. Opowiada o sytuacji narodu izraelskiego, kiedy ci wyszli z Egiptu i wędrowali po pustyni. A od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Pomódl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu, i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Dla mnie ta historia pokazuje właściwą zależność między tym, co jest dowodem, a tym, co wymaga wiary i zaufania. Wyobrażam sobie sytuację Izraelitów. Ludzie są dotkliwie kąsani przez węże. To są ukąszenia bardzo jadowite, śmiertelne. I nagle przychodzi propozycja ratunku. Popatrz się na tą podobiznę węża na palu. Trochę to bałwochwalcze, dlatego że Izraelici z założenia mieli nie tworzyć sobie żadnych posążków, pomników i tak dalej. Ale mieli to zrobić, żeby zostać uratowani. Jestem przekonany, że była część takich ludzi, którzy mówili, też wymyślili. Żeby zneutralizować truciznę, jad węża, trzeba czegoś więcej niż spojrzenie na ten czy tamten przedmiot. A byli może tacy, którzy powiedzieli, zaryzykuję, zaufam, pójdę spojrzeć. I według Biblii tacy ludzie zostali uzdrowieni. Najpierw zaufali, a potem dostali dowód, bo byli chorzy, byli ukąszeni, ale to spojrzenie zneutralizowało jad. Myślę, że wiara przynosi w naszym życiu dowody, a dowody nie zawsze prowadzą do wiary. I przed nami dzisiaj stoi swego rodzaju wyzwanie. Do tego, żeby Bogu zaufać w 100%, żeby przeanalizować sobie różne sfery swojego życia, żeby porównać je do nauczania biblijnego i zadać sobie pytanie, gdzie jeszcze nie ma spójności? W jakich sferach swojego życia nie ufam, bo myślę, że zrobię to lepiej? W jakich sferach swojego życia nie ma we mnie wiary? I ludzie, którzy wierzą, którzy ufają, którzy proszą Boga o to, żeby ten działał w ich życiu, prędzej czy później takiego działania się doczekują. I to działanie, to jest niemożliwe, żeby pomylić to z czymkolwiek innym. Oni są wtedy pewni. To jest działanie Boga. To On w taki sposób udowodnił mi, że Jego Słowo jest prawdziwe. I w czasach, kiedy trwają takie przepychanki między Kościołem a uniwersytetem, zresztą to nie jest nic nowego, kiedy bardzo wielu uczonych ludzi współcześnie próbuje nas przekonać do tego, że nie było czegoś takiego jak Wielki Potop, nie było czegoś takiego jak Arka. Są inni tacy, którzy mówią, nie, nie, było coś takiego, nawet szczątki Arki są. W czasach, kiedy ludzie mówią, to jest niemożliwe, żeby Jezus uzdrawiał tylu ludzi, bo przecież to jest coś nienaturalnego. W czasach, kiedy próbuje się nam wmówić, że ci, którzy pozwalają sobie jeszcze na wiarę, to są ci ludzie słabi i staroświeccy i nie do końca inteligentni. Ja życzę nam, żebyśmy zaufali, uwierzyli i czekali na dowód, na wybaczenie grzechów, na ulgę, odciążenie, na rozwiązanie tego czy innego problemu w moim życiu, na poprawę relacji z ludźmi, z którymi od dłuższego czasu może mam problem. I kiedy Bóg zadziała, jestem przekonany, że tego się nie da pomylić z niczym innym. Życzę wam tego, żeby z waszej wiary rodziły się dowody. Dowody Bożej miłości, Jego wierności i prowadzenia. Amen.